Dzisiaj jest niedziela, 6 marca. Program realizuje Łukasz Kurzawski, a w studiu
Dawid Cytrowski
i Grzegorz Szałasik. Witamy Państwa 7 minut po godzinie 17, czyli nieco wcześniej niż zwykle rozpoczynamy nasze coniedzielne wydanie audycji w sportowym rytmie, ale za to jakie? Z meczem piłkarskiej ekstraklasy, z meczem dwóch drużyn ze ścisłej czołówki, w tym prowadzącego jeszcze przed tą kolejką Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa. Od 17.30 transmisja tego meczu na naszej antenie, ale oczywiście do godziny 20 nie tylko piłka nożna, chociaż będziemy też omawiali wydarzenia piłkarskie i kobiece, i futsalowe, i w lidze czwartej, i w lidze drugiej, dlatego że te rozgrywki oprócz ekstraklasy już wznowiły wiosenne zmagania, ale będzie także o innych grach zespołowych, w których odgrywane są rozgrywki ligowe, czyli piłka ręczna, koszykówka i siatkówka. Będzie też o tenisie stołowym, o kolarstwie, o rugby i o hokeju na lodzie. To wszystko do 20 zdaniem głównym w postaci meczu kolejorza z Rakowem Częstochowa, ale na świecie nie tylko piłka, także jeszcze sporty zimowe.
Na skoczni w norweskim Oslo trwa konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. To jednocześnie ostatnia odsłona cyklu Row Air. Po pierwszej serii na prowadzeniu jest Kamil Stoch, który wyprzedza Austriaka Stefana Krafta i Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Maryna Gąsiennica Daniel zajęła 16 miejsce w gigancie alpejskiego Pucharu Świata w szwajcarskim Lenzerheide. Zwyciężyła francuska Tessa Worley, która wyprzedziła Włoszkę Federicę Brignone i prowadzącą na półmetku mistrzynię olimpijską z Pekinu Szwedkę Sarę Hector. Liderką generalnej klasyfikacji pozostaje Amerykanka Mikaela Shiffrin. Z kolei reprezentant gospodarzy Aleksander Kilde wygrał w norweskim Kvitfjell supergigant alpejskiego Pucharu Świata i zapewnił sobie małą kryształową kulę w tej konkurencji. Drugie miejsce zajął Kanadyjczyk James Crawford, a trzeci Austriak Matthias Mayer. Liderem generalnej klasyfikacji pozostaje Szwajcar Marco Odermatt. Norweszka Tiril Ekhoff wygrała w fińskim Kontiolahti bieg pościgowy na 10 km biatlonowego Pucharu Świata. Drugie miejsce zajęła Włoszka Dorotera Wierer, a trzecie Niemka Denise Hermann. Monika Hojnisz-Starenga była 36, a Anna Monka 52. W klasyfikacji generalnej prowadzi Norweszka Marte Olsbu-Reiseland. Panowie w Kontiolahti biegli na 12,5 km. Zwyciężył Francuz Quentin Fillon-Maillet, który utrzymał prowadzenie w Pucharze Świata. Katarzyna Peter z Grunwaldu Poznań i Kateryna Wołotko odpadły w półfinale debla tenisowego turnieju WTA na twardych kortach w meksykańskim Monterrey. Polka i Ukrainka przegrały z chińsko-rosyjską parą Xinyun Han i Jana Sizikowa 3-6 i 3-6. W koszykarskiej Energa Basket Lidze Kobiet dziś o 18:00 ostatni mecz w tym sezonie zagrają zawodniczki Enei AZS Politechniki Poznań. Podopieczne Grzegorza Zielińskiego zmierzą się na wyjeździe z Polonią Warszawa. Niezależnie od końcowego rezultatu poznanianki skończą rozgrywki na 9. miejscu w tabeli. A w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie Wisła Płock wygrała z Górnikiem Łęcz 3-1, a Górnik Zabrze pokonał Krakowie 3-0. O 17:30 hit 24. kolejki Lech Poznań zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Przy bułgarskiej są już nasi komentatorzy. Krzysztof Ratajczak, Wojciech Bernard, panowie, ponoć znacie już składy obu drużyn na to spotkanie.
Nawet nie ponoć, a na pewno znamy już te składy. Witamy Państwa serdecznie. Stadion przy ulicy Bułgarskiej, który powoli zapełnia się kibicami. Około 30 tysięcy fanów ma zasiąść dzisiaj na trybunach, by zobaczyć ten hitowy mecz 24. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Od razu uspokajamy fanów kolejorza, gracze trenera Macieja Skorży. No dzisiaj można powiedzieć na galowo, bo spodziewaliśmy się, że nie będzie mógł zagrać się w tym spotkaniu Lubomir Szatka i jego nie ma w meczu kadrze. Nie ma także od dłuższego czasu mającego powikłania pokowidowe Artura Sobiecha, no ale poza tym dobre chyba informacje, bo na przykład do wyjściowej jedenastki drużyny Lecha Poznań wraca Antonio Milić, ale po kolei bramce Filip Bednarek i tutaj na karteczce ciąg dalszy tego składu Joel Pereira, Bartosz Salamon, wspomniany już Antonio Milić, Pedro Reboczo, Jesper Karström, Radosław Muracki, Norwek Christopher Welde, João Amaral, Jakub Kamiński i na desancie jest z kapitańską opaską w drużynie poznańskiej Lokomotywy Mikael Isak. A jeśli chodzi o drużynę Rakowa Częstochowa, która no dzisiaj ma szansę dogonić kolejorza, jeśli chodzi o zdobycz punktową, bo Lech przecież wiemy, chce odzyskać fotel lidera, który mamy nadzieję, że tylko na chwilę znowu stracił w tej kolejce na rzecz Pogoni Szczecin, ale Raków rywal niezwykle wymagający, też bez specjalnego zaskoczenia wyjściową 11 ustawił trener Marek Wawrzyn.
W bramce Bośniak Władimir Kowacewicz, w linii obroni trójka stoperów Zoran Arsenicz, Tomasz Petraszek i Andrzej Niewulis, na bokach jako wahadłowi Fran Tudor oraz Patryk Kun. W środku pola w ekipie gości dzisiaj Ben Ederman oraz Janis Papanikolaou i trochę bardziej usposobieni piłkarze zespołu gości Iwi Lopez, Mateusz Wdowiak i najbardziej wysunięty Władysław Gutkowski. Tak wygląda ta wyjściowa jedenastka podopiecznych trenera Marka Pawczuna na dzisiejsze bardzo ciekawie zapowiadające się widowisko. Trzymamy kciuki, żeby tych emocji tutaj przy Bułgarskiej dzisiaj nie zabrakło. Liczba kibiców, jak słyszeliśmy, spora. Wartość punktów zdobytych albo straconych w tym meczu olbrzymia dla układu czołówki tej tabeli. Mówił Krzysztof o tych znakach zapytania w Lechu. Jest Milicz w składzie, jest Mikael Isak. To są te dwie najważniejsze informacje dotyczące wyjściowej jedenastki Kolejorza.
Na ławce będzie trener Maciej Skorża, ale jak przed momentem otrzymaliśmy informację od rzecznika prasowego Lecha Poznań, Macieja Hęszla. Maciej Skorża dzisiaj lekko głosowo niedysponowany, ale zasiądzie na ławce rezerwowych, ale na przykład nie udzielał telewizyjnych wywiadów. Zastępował go jeden z asystentów Dariusz Dudka. No i mamy nadzieję, że jednak nie będzie wielkich powodów do pokrzykiwań, że Skorża nie będzie musiał nadwyrężać strun głosowych, bo jego piłkarze będą grali tak dobrze i powrócą na fotel lidera.
To wszystko na razie z Bułgarskiej. Usłyszymy się ponownie około 17.30, gdy zabrzmi pierwszy gwizdek arbitra dzisiejszego spotkania Damiana Sylwestrzaka.
Tak będzie, wrócimy wtedy na ulicę Bułgarską. Liczymy na emocje w meczu Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa. Wczoraj nawet było trochę emocji w meczu Warty Poznań w Niecieczy z Brugbet Termaliką we wczorajszym spotkaniu, ale Warta Poznań to spotkanie przegrała 0-1. Tomasz Poznar w 86. minucie strzelił jedyną bramkę w tym meczu. Brugbet Termalika, Warta Poznań 1-0. Bardzo męcząca pierwsza część spotkania i dobra gra Warty Poznań w drugiej połowie, ale ta gra nieudokumentowana golem, a tego gola strzelił zespół z Niecieczy. A jak to się stało, że Warta lepiej grała w drugiej części spotkania? Mimo wszystko odpowiada trener Dawid Szulczek.
Bo zaczęliśmy skrzydłowymi presować również stoperów, a nie czekaliśmy tylko na pressing z relaka, to jest pierwsza rzecz. A druga jest taka, że Szczepański zaczął więcej schodzić pod grę. Jason w tym meczu grał w inny sposób trochę w pierwszej połowie, po drugie miał żółtą kartkę i lekko ucierpiał w tym starciu pod koniec, dlatego zdecydowaliśmy się na taką zmianę. No i też zaczęliśmy grać bardziej cierpliwie, jeśli chodzi o środek pola. Potem ta kolejna zmiana, kiedy wszedł już Nilo Mempa, jeszcze bardziej pomogła nam ułożyć sobie granie. I Miguel i Szczepański wtedy byli taką opcją do grania, do ataku pozycyjnego i były takie momenty 70-80 minuta, gdzie naprawdę mogła się ta nasza gra bardziej podobać. Natomiast straciliśmy niestety tą bramkę i tak sobie ją sami sprokurowaliśmy, bo to była sytuacja po tym aucie, gdzie to źle wrzuciliśmy, z tego poszedł rzut rożny i już po tym rzucie rożnym się nie wybroniliśmy.
W bramce zamiast Adriana Lisa zobaczyliśmy Jędrzeja Grobelnego.
Wynikało to z tego, że Jędrzej jest naszym bramkarzem, który rywalizuje z Lisem i jeżeli przyszedł taki moment, że mogliśmy dać mu szansę, a dobrze się prezentował w treningach i dodatkowo Szelongowski dopiero co wrócił po urazie, nie chcieliśmy ryzykować, oczywiście był na ławce, natomiast nie chcieliśmy ryzykować, żeby ten uraz się gdzieś odnowił albo pogłębił, bo lepiej jest, żeby przetrąbał cały mikrocykl z nami pełny, zanim wróci do grania. A Matuszewski też odniósł lekki uraz i niestety wypadł na kilka dni z treningu, dlatego tak całościowo wyszło. Wcale nie musieliśmy robić tej zmiany w bramce, mógł grać Szmyt, za niego mógł wejść na przykład Sangowski i równie dobrze mogliśmy grać zawodnikiem w polu, natomiast uznałem, że jest to moment, w którym Jędrek może otrzymać szansę.
Kluczowym złym momentem był rzut karny w 58 minucie, którego nie wykorzystał Frank Castaneda.
Nie on miał strzelać, my to sobie rozwiążemy we własnym gronie, bo mamy swoje też zasady w szatni. Chciał być bohaterem meczu, został anty, więc w kolejnych meczach musi wziąć więcej na klatę i po prostu nam pomóc w utrzymaniu się, bo od takiego zawodnika wymagamy zdecydowanie więcej niż dzisiaj pokazał i on jest tego świadom. No i to jest bardzo dobra oznaka, co pokazał po tym niestrzelonym karnym, że bardzo chce, bo jeżeli moi zawodnicy będą chcieć, to w tej lidze się utrzymamy, bo te cechy wolicjonalne na pewno nam dużo w tym pomogą i myślę, że Castaneda w tych kolejnych meczach zrehabilituje się za tego karnego i jeszcze od roku to z nawiązką, bo widzimy na treningach, że potrafi strzelać gole, czego niestety dzisiaj nie pokazał, ale z nadzieją i z takim pozytywnym oczekiwaniem patrzymy w przyszłość.
Kto wie, jakby to spotkanie się potoczyło, gdyby Frank Castaneda w 58 minucie trafił do siatki z rzutu karnego. No ale to tylko gdybanie. Ostatecznie Warta przegrała z Brugbetem Termaliką Nieciecza 0-1. W pozostałych spotkaniach tej 24. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, której już za nami, Górnik Zabrze pokonał Krakowie 3-0, Lechia Gdańsk zremisowała z krakowską Wisłą 1-1, Pogoń Szczecin ograła Radomiaka Radom 4-0, Stal Mielec zremisowała z Jagiellonią Białystok 1-1, Wisła Płock pokonała Górnika Łęczna 3-1, a Zagłębie Lubin zremisowało z gliwickim Piastem 0-0. Na dwa spotkania jeszcze czekamy. O 17.30 oczywiście starcie Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa. 24. kolejkę zakończy jutrzejsze spotkanie Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław.
To tyle, jeżeli chodzi o piłkę nożną teraz. O 17.30 oczywiście jesteśmy na Bułgarskiej. Transmisja meczu Lecha z Rakowem. A w przerwie tego spotkania Magan Wielkopolskie Golej. Opowiemy o drugiej, o czwartej lidze piłkarskiej, rozgrywkach kobiecych i o futsalu. Proszę zostać z nami. Przegląd siatkarski w naszej audycji rozpoczynamy od kobiecej ekstraklasy. Drużyna MKS-u Kalisz przegrała na wyjeździe z Chemikiem Police 0-3 w setach do 18, do 18 i do 16. Chemik Police Energa MKS Kalisz 3-0. Ponadto w zakończonych meczach BKS Bielsko-Biała pokonał Radomkę 3-2, a Legionowia przegrała z Dewelopresem Rzeszów 2-3.
W pierwszej lidze kobiet mamy jeden wielkopolski zespół, to Enea Energetyk Poznań, który w tej kolejce jeszcze swojego spotkania nie rozegrał. Mecz 23. kolejki z AZS-em AWF-em Warszawa odbędzie się w najbliższy wtorek o godzinie 17 w hali na Poznańskim Morasku. Natomiast w meczach, które się zakończyły, libero Aleksandrów Łódzki przegrał z Wieżycą Stężyca 2-3, Karpaty Krosno pokonały Bas Białystok 3-1, Częstochowianka po tajbreku ograła Mielecką Stal, Los Nowy Dwór Mazowiecki po tajbreku przegrał z Sanpajdą Jarosław, Solna Wieliczka pokonała pierwszy zespół SMS-u Szczyrk 3-0, natomiast Płomień Sosnowiec przegrał z PWSZ-em Tarnów 0-3.
W 24. kolejce fazy zasadniczej Tauron pierwszej ligi mężczyzn, siatkarze Krispolu Września u siebie grali z Olimpią Sulęcin. Po 5-setowym wyrównanym meczu z parkietu schodzili wrześnianie starczą, o czym w relacji Rafała Regulskiego.
Po pięknym, wyrównanym, pasjonującym pojedynku wspólne zdjęcie obu drużyn i kibiców obu drużyn, bo ci z Sulęcina też tutaj przyjechali i głośno dopingowali swoją ekipę. Z tyłu za fotografowanymi wisi duża ukraińska flaga, która wisiała przez cały mecz. I teraz możemy podejść do trenera. Trener Marian Kardas. Panie trenerze, bardzo byłem ciekaw, co tu się wydarzy, bo przystąpiliście do tego meczu po 4 zwycięstwach z rzędu za 3 punkty. Oni po 10 porażkach z rzędu, ale wyście z nimi jeszcze tu nie wygrali na tej hali.
To prawda, my w tym sezonie pierwszy raz przegraliśmy u nich, a oni przegrali pierwszy raz u nas. Co prawda, my przegraliśmy tam za 0 punktów. Oni tutaj jeden wywożą. Oczywiście szkoda tego punktu, ale drużyna Sulęcina gra dobrą siatkówkę, wymagającą, więc był to naprawdę trudny mecz.
Wy walczycie o play-offy, oni o utrzymanie, ale to nie pokazuje żadnych różnic właściwie na parkiecie.
No cały sezon jest taki, że żadna drużyna, obojętnie czy jest z przodu tabeli, czy jest z końca tabeli, to przyjeżdża, walczy, dlatego tak dużo jest niespodzianek. Jest wyrównana ta liga w tym sezonie, bardzo wyrównana. No i taki jest efekt tego.
Panie trenerze, był pan spokojny o wynik meczu w tiebreaku?
Nie no, tiebreak to zawsze jest krótki set. Do tej pory te tiebreaki nie były naszą mocną stroną. Tu w domu przegraliśmy, z tego co pamiętam, 2 tiebreaki, więc wydawało się, że to Sulęcin ma szansę większą, ale opanowaliśmy nerwy i zwyciężyliśmy.
Przyjmujący Krispolu Adrian Kopij, gratuluję zwycięstwa, które przyszło wam bardzo ciężko, a ten rywal na tym waszym parkiecie tu zawsze jest niewygodny.
Rywal postawił dzisiaj tak samo jak w Sulęcinie, wysokie progi. Wyciągnęliśmy trzeciego seta, drugiego seta, nie pamiętam dokładnie.
W drugim żeście gonili chyba 5 punktów, żeście odrobili w drugim secie.
Nic nie mieliśmy do stracenia, tak naprawdę przegrywając, zaryzykowaliśmy. Udało się, mamy 2 punkty. Znamy swój cel, naszym celem jest w tym momencie zajęcie 5. miejsca, żeby dobrze ustawić się w fazie play-off. No i przede wszystkim być jeszcze w tej fazie play-off, bo to jeszcze nic nie jest pewnego. Do każdego meczu podchodzimy skoncentrowani teraz, każdy punkt jest ważny.
Krispol Września, Olimpia Sulęcin 3-2. W tiebreaku gospodarze wygrali do 12.
Na meczu był Rafał Regulski, a dodajmy, że cały dochód ze sprzedaży biletów został przekazany na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Na ten cel podczas zawodów klub prowadził też sprzedaż swoich gadżetów. Natomiast w pozostałych meczach Mickiewicz-Kluczbork przegrał z Norwidem Częstochowa 2-3, Gwardia Wrocław wygrała z Awią Świdnik 3-1, Wisła Bydgoszcz pokonała KPS Siedlce 3-1, BBTS Bielsko-Miała wygrał z Lechią Tomaszów Mazowiecki 3-2, MKS Będzin pokonał AZS AGH Kraków 3-2, a Legia Warszawa wygrała z Zaksą Strzelce Opolskie 3-0.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
I teraz o PGNiG Superlidze Piłkarzy Ręcznych. To nie był udany weekend dla kibiców z Kalisza. Przegrały ekstraklasowe siatkarki. Przegrał niestety także klub piłkarzy ręcznych w PGNiG Superlidze. Drużyna z Kalisza przegrała na wyjeździe z MMTS-em Kwidzyn 26-30. W pozostałych spotkaniach, które już się zakończyły, Stal Mielec ograła Gwardię Opole 32-28. Grupa Azoty Unia Tarnów pokonała Sandrę Spa Pogoń Szczecin 28-26. Zagłębie Lubin przegrało z Wisłą Płock 24-35. Natomiast Łomże Wiwek Kielce. Dość wysoko pokonała Chrobrego Głogów 43-23.
W Lidze Centralnej Szczypiornistów od godziny 17 trwa wyjazdowe spotkanie lidera, czyli Ostrowi z Padwą Zamość. A w spotkaniach zakończonych Nielba Wągrowiec przegrała na wyjeździe z MKS-em Bieloń 26-30, mimo że prowadziła do przerwy 15-12. Warmia Olsztyn wygrała z GKS-em Żukowo 34-29. Orlen SRS Przemyśl zremisował z AZS-em AWF-em Biała Podlaska 34-34. Rzuty karne dla drużyny z Przemyśla. Natomiast Stal Gorzów wygrała z MKS-em Grudziądz 30-27, a Miedź Legnica przegrała z Zagłębiem Sosnowiec 25-29.
Pierwsza Liga Szczypiornistów i Grupa A. Tutaj jeden wielkopolski zespół, Sparta Oborniki, która niestety wyraźnie przegrała na wyjeździe z Gwardią Koszalin 21-38. W pozostałych spotkaniach Sokół Kościerzyna pokonał drugi zespół SMS-u Płockę 30-23. Tytani Wejherowo ograli Mazura Sierpc 29-28, natomiast KPR Elbląg wygrał z drugim zespołem SMS-u Kwidzyn 31-29.
W pierwszej lidze w grupie B piłkarzy ręcznych dwa mecze wielkopolskich drużyn zakończyły się remisami, a co za tym idzie rzutami karnymi, ze zmiennym szczęściem, dlatego że drużyna Realu Astromalu Leszno zremisowała w Zielonej Górze z AZS-em tamtejszego Uniwersytetu 29-29 i rzuty karne 4-3 wygrał zespół z Zielonej Góry. Natomiast Tęcza Kościan na wyjeździe zremisowała z ŚKPR-em Świdnica 30-30, ale zespół z Kościana wygrał rzuty karne 4-3. Przegrał Grunwald Poznań na wyjeździe z Borem Oborniki Śląskie 20-25, mimo że Grunwald prowadził do przerwy 13-11. Ponadto niespodzianka w kątach wrocławskich. Gokis przegrał z Zewem Świebodzin 23-28, a Olimp Grodków przegrał z dziewiątką Legnica 25-26. Na zegarze 25 po godzinie minut, po godzinie 17, audycja w sportowym rytmie. Dzisiaj z piłką nożną w roli głównej, ale zanim jeszcze piłka rożna, po omówieniu piłki ręcznej, to teraz piłka wodna. Tam też trzeba rzucać do bramki, też jest ciekawie. Wczoraj grali poznańscy waterpoliści z AZS-em Uniwersytetu Warszawskiego.
Uzasadniona radość waterpolistów z Poznania, bo efektowne zwycięstwo nad Uniwersytetem Warszawskim 20-9 w pierwszej kolejce rundy mistrzowskiej. Bartłomiej Kowalewski.
No szczerze powiem, nie spodziewaliśmy się, że aż tak wysoko uda się wygrać, ale jednak na początku ten mecz był bardzo zacięty i po prostu już w końcówce widać było, że drużyna z Warszawy trochę podupadła. Może psychicznie, no i udało się jeszcze docisnąć tych parę bramek.
No właśnie, to co takiego się stało, że mimo tego wyrównanego początku tak wyraźnie później odskoczyliście?
No, drużyna z Warszawy no, cechuje się tym, że no, jest mocna i wytrzymaliśmy ten początek z nimi, a oni zazwyczaj na początku budują tą przewagę. Udało się wytrzymać początek i na koniec no, już udało się odskoczyć i to myślę, że dzięki temu.
Do rundy mistrzowskiej awansowaliście z czwartego miejsca w tabeli. Umówmy się, nie byliście faworytem tej potyczki. Tak sobie myślę, że po takiej wygranej to musi napędzić na te pozostałe mecze, które pozostały do końca sezonu.
Szczerze powiedziawszy, już od początku mamy założone, że musimy gonić, brakuje nam punktów. Jeśli myślimy o medalach, to każdy mecz jest na wagę złota.
Grający prezes Waterpolo Poznań Tomasz Różycki, 20-9. Spodziewał się pan aż takiej efektownej wygranej?
Spodziewałem się, że wysoko możemy zawiesić poprzeczkę kolegom z Warszawy. No wynik kapitalny, koledzy z uniwersytetu nie wiedzieli do końca, co się dzieje, tak mi się wydaje. Byli bezsilni. Chciałbym pochwalić całą naszą drużynę. Jestem bardzo dumny, że gramy, że tak dobrze gramy. Mimo takich różnych naszych utrudnień, tak, no bo to wiadomo, że nie wszyscy jesteśmy w Poznaniu, ale potrafimy się zebrać. Bardzo charakterna drużyna i no, cieszę się bardzo. Jesteśmy niezłym kolektywem. Lubimy się, przyjaźnimy, lubimy sobą czas spędzać. Tak. No i czerpiemy radość chyba z tej piłki wodnej. Na pewno czerpiemy radość z piłki wodnej. No i to tak, bo efekty potem są. No, już w tej pierwszej części sezonu mieliśmy kilka meczów lepszych, kilka gorszych, ale z każdą z drużyn czołówki walczyliśmy. Tak? A teraz no, pierwsze nasze zwycięstwo z drużyną uniwersyteckim od kiedy jest w Ekstraklasie, tak, no w sumie tam drugi sezon, ale to mistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski zeszłego sezonu, a w tym sezonie trzecie miejsce w Pucharu Polski, więc cieszy nas gra w tym dziwnym czasie, jaki jest, jaki panuje teraz na świecie. Trenujemy, staramy się nie myśleć o tym, co się dzieje. No i...
A trudne zadanie teraz przed wami, bo tutaj za dwa tygodnie przyjeżdża drużyna z Łodzi, prawda?
Tak, już drużyna z Łodzi po tym wyniku, który zobaczą zaraz w internecie, to już będzie miała lekkiego galara. Tak żartuję, ale to też jest bardzo doświadczony team. Lider, tak, który wygrał wczoraj 12-9 z Bytomiem. I dzięki temu naszej wygranie przeskoczyliśmy już Bytom w tabeli i aktualnie zajmujemy trzecie miejsce.
Dzisiaj grali poznańscy waterpoliści z sukcesem, jak słyszeliśmy, z AZS-em Uniwersytetu Warszawskiego. Brawo dla Tomasza Różyckiego i jego ekipy. 29 minut po godzinie 17. To oznacza, że w naszej audycji czas wreszcie na wielkie piłkarskie, ekstraklasowe emocje.
Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań.
Gol! 20 minut po godzinie 18 w przerwie meczu Lecha z Rakowem. Przypomnę, do przerwy remis 0-0. Kilka innych informacji także piłkarskich w ramach magazynu Wielkopolskie Gole. Piłkarska druga liga. Dwa wielkopolskie zespoły rozgrywały w ten weekend swoje mecze. Dzisiaj KKS Kalisz wygrał z Radunią Stężyca 2-0, a wczoraj rezerwy Lecha Poznań przegrały z rezerwami Śląska Wrocław aż 0-4. Posłuchajmy, co po tym meczu powiedział szkoleniowiec rezerw Lecha Artur Węska.
Przegrywamy 0-4 u siebie, nie tak sobie to wyobrażaliśmy. Absolutnie jestem rozczarowany i na gorąco nie chcę więcej mówić, bo mogły paść mocne słowa, ale nie w tym rzecz, bo trudny mecz, ciężki moment dla nas i byliśmy słabsi. Byliśmy słabsi w tym meczu, absolutnie oddaję tutaj cześć i gratulacje wielkie dla Śląska, bo zagrał świetny mecz, zagrał naprawdę bardzo, bardzo dobry mecz i dawno jakiś przeciwnik nas tak nie zdominował, jak dzisiaj Śląsk. Fizycznie po prostu, nie chcę mówić zmiażdżyli, ale jednak udowodnili, że ta gra bezpośrednia, te wejścia w pole karne, ruchy na prostopadłe piłki są ich bardzo mocną stroną. Atak szybki dzisiaj obnażył nasze braki i reakcje po stracie i to było główną przyczyną tej porażki, bo w fazach przejściowych niestety nie nadążaliśmy nad Śląskiem i to było widać, tak padały gole i w jedną i w drugą stronę, jeżeli chodzi o reakcję po stracie, po odbiorze. Śląsk był lepszy i tak jak mówię, gratulacje dla nich. My, nie chciałbym tutaj popadać w panikę i dramatyzować, bo też uważam, że po dobrym meczu w Chorzowie, bardzo dobrym meczu w Chorzowie, to mnie jedynie boli, że zagraliśmy się tak słabo. I chłopaki to wiedzą, też to czują, więc poszukamy jak najszybciej przyczyn, obejrzymy, porozmawiamy z nimi, bo nie chcę, żebyśmy popadali w jakąś też panikę, bo to jest młody zespół. Dzisiaj kolejne debiuty, jak Bartka Tomaszewskiego, pierwszy mecz chłopaka 16-letniego na środku obrony. Maksym Czekała, Ksawery Kukułka, który kolejny mecz dostaje, Antczak, który jest z pierwszego zespołu, ale to jest jego chyba, nie wiem, czwarty czy piąty mecz w piłce seniorskiej, więc też musimy o tym pamiętać. Więc głowy do góry, jedziemy dalej, mamy w środę Znicz i będziemy chcieli się mocno zrehabilitować.
Lech drugi Poznań, Śląsk drugi Wrocław, 0-4. W pozostałych meczach Olimpia Elbląg zremisowała z Sokołem Ostróda 1-1. Chojniczanka wygrała z Wisłą Puławy 3-1. Pogoń Grodzisk Mazowiecki przegrała ze Zniczem Pruszków 0-1. Garbarnia przegrała w Krakowie z Ruchem Chorzów 0-2, a Motor Lublin pokonał Pogoń Siedlce 1-0.
Trzecia liga jeszcze nie zainaugurowała swojej wiosennej kampanii, natomiast w czwartej lidze, i owszem, Unia Swarzędz wygrała z Mieszkiem Gniezno 3-0, Nielba Wągrowiec przegrała z Iskrą Szydłowo 2-3, Górnik Konin uległ Olimpii Koło 0-2, Wiktoria Września przegrała z Huraganem Pobiedziska 0-2, Polonia Marcinki Kępno pokonała Wiktorię Ostrzeszów 3-0, LKS Gołuchów zremisował z Koroną Piaski 1-1, Obra Kościan przegrała z Kotwicą Kurnik 0-1, natomiast Tarnowia Tarnowo Podgórne rozbiła Wartę Międzychód aż 6-1. Trwa jeszcze spotkanie rezerw KKS-u Kalisz z Centrum Ostrów Wielkopolski, natomiast po 19 rozegranych kolejkach na prowadzeniu jest Unia Swarzędz z dorobkiem 40 punktów, na drugim miejscu Mieszko Gniezno 39 punktów, trzecia jest Kotwica Kurnik z dorobkiem 36 punktów.
Pierwszą w tym roku kolejkę rozegrały panie występujące w Ekstralidze. Medyk Konin zremisował na wyjeździe z Olimpią Szczecin 1-1. Medyczki prowadziły po bramce Klaudii Fabowej w 8 minucie spotkania, ale w 41 wyrównała Weronika Szymaszek. Olimpia Szczecin, Medyk Konin 1-1. Ponadto KPP Bydgoszcz wygrał z Tarnowią 3-0. Śląsk Wrocław przegrał z SMS-em Łódź 2-3. APLG Gdańsk przegrał z Czarnymi Sosnowiec 1-3. A GKS Katowice zremisował z Górnikiem Łęczna 3-3.
Ekstraklasa futsalistów i niestety dwie porażki wielkopolskich drużyn. Futsal Leszno na wyjeździe uległ Piastowi Gliwice 2-5, natomiast Red Dragons Pniewy przed własną publicznością przegrali ze Słonecznym Stokiem Białystok 2-3. W pozostałych spotkaniach, które już się zakończyły, Futsal Team Brzeg zremisował ze FC Toruń 3-3. Niemczech. Klirek z Chorzów przegrał z Red Devils Chojnice 0-2. AZS UG Gdańsk pokonał Legię Warszawa 5-3. Natomiast Górnik Polkowice wygrał z Dreamen Opole Komprachcice 7-6.
24 minuty po godzinie 18. Wracamy na boiska trawiaste, ale nie będziemy zajmowali się piłką okrągłą, tylko piłką jajowatą, ponieważ pierwszy mecz w tym roku rozegrali rugbyści Poznani. Było to spotkanie zaległe z liderem tabeli Budowlanymi Lublin. Jak też poszło muszkieterom z Winograd?
Niespodzianki przy Słowiańskiej w Poznaniu nie było. Rugbyści Poznani dość wysoko przegrali z liderującym w tabeli Budowlanymi Lublin 22-48. Trener poznaniaków pan Dominik Machlik.
Myślę, że może wyższa poziomu nie była, tylko były dużo błędów popełnianych z mojej strony do drużyny. A jeśli chodzi o wynik, wynik nie odzwierciedla gry, bo gra była całkiem dobra, tylko po prostu popełnianie błędy, nie? Głupie błędy i za to byli karani od razu. I te punkty, co przykładała przeciwna drużyna, były takie właśnie proste punkty, bez walki, za to się płaci Wrocławie.
Ciężko powiedzieć coś mądrego, dużo, za dużo błędów.
Daniel Gdula.
Momentami fajna gra, jesteśmy dobrze w grze takiej siódemkowej, szybkiej. Gra w grze ręką, potrafimy zaskoczyć rywali, ale to są piętnastki, tutaj jest kilka mankamentów i takich kluczowych rzeczy. Siła młyna, dokładność w stałych fragmentach gry jak w aucie, umiejętność odpowiedniego przemieszczania się, odpowiedniej struktury. W tym wszystkim Lublin był dzisiaj lepszy. Może momentami graliśmy bardziej przebojowo, ktoś powie, że nawet graliśmy ciekawsze momentami rugby, ale oni grali skuteczne.
Lider tabeli to jednak o czymś świadczy? Zaskoczyli was czymś, czy jednak w zasadzie spodziewaliście się tego, co zaprezentują?
Dla niewtajemniczonych lider ze względu na jeden walkover, który został im przyznany, ale no byli na tyle blisko czołówki, że dzięki temu walkoverowi przeskoczyli na fotel lidera, bo Lublin grał ciekawie w pierwszej rundzie i na pewno ma aspiracje do medalu. Myślę, że jeszcze nie do złota, chociaż kto wie, ale na pewno do medalu. Wiedzieliśmy, że to jest zespół, który ma sporo atutów. Myśleliśmy, że uda nam się troszeczkę je zniwelować. Niestety, powtórzę, Młyn to jest takie serce w rugby. Jego siła jest kluczowa. Atak te akcje kończy, jakieś granie szybko jest możliwe, jeżeli jakby fundamenty są mocne. U nas jest odwrotnie, gramy momentami przebojowo, fajnie, szybko, ale fundamenty w postaci solidnego, mocnego młyna, solidnych formacji autowych, odpowiedniej struktury, odpowiedniej organizacji, to wszystko niestety leży.
Zastanawiam się, jaki cel sobie postawiliście, taki sportowy, przed nową rundą?
Na pewno utrzymanie, no, ale nie chcę walczyć do żadnych, na końcu na ligi, nie chcę żadne utrzymanie, chcę grać, chcę mieć miejsce spokojne, które już nie chcę uczestniczyć w żadnych utrzymaniach, grać, jeździć po klubach. Chodzi mi bardziej o rugby 7, tak, że rugby 7 Mistrzostwa Polski są za dwa turnieje jeszcze. Chcę wygrać się Mistrzostwa Polski, chcę podtrzymać tradycję, a tutaj się po prostu utrzymać, pewnie utrzymać, i to jest dla mnie najważniejsze.
I aby tak faktycznie się stało, choć ta wiosenna inauguracja w wykonaniu podopiecznych Dominika Machlika pewnie nie poszła po myśli trenera. Z trawiastego boiska do rugby przenosimy się teraz na lodową taflę i pomówimy o poznańskich Kozicach, bowiem te hokeistki sprawiły dość dużą niespodziankę, awansując do półfinału Mistrzostw Polski. Niestety po dwóch wysokich porażkach z Polonią Bytą, zawodniczką z Poznania, przyjdzie teraz rywalizować o brązowy medal z Unią Oświęcim.
Naszą rozmowę powinniśmy zacząć od tego, że hokej na lodzie w Poznaniu, także ten kobiecy, zaczął się budować kilkanaście lat temu, gdy wybudowano w Poznaniu lodowisko, i okazuje się, że praca popłaca.
Nie będę ukrywał, tak jakoś z przyjemnością wracam do tej chwili, kiedy po raz pierwszy przeszliśmy tą fazę ćwierćfinałową.
Paweł Mateja, trener poznańskich Kozic.
No byłem wzruszony, tak, bo mówię, 14 lat temu zaczęliśmy dopiero szkolenie dzieci i młodzieży, a na 15-osobową kadrę na ten mecz to 12 to były nasze wychowane od zera tutaj w Poznaniu, więc taka praca u podstaw, myślę, że się opłaca. Wiadomo, że w hokeju męskim jest o to dużo trudniej. Tutaj w hokeju żeńskim mieliśmy takie szczęście, że nigdy nie robiliśmy kobietom, dziewczynom problemów z tym, żeby mogły zacząć grać w hokeja na lodzie. No i jak widać, taka polityka sprawdza się tym, że po 14 latach będziemy walczyć o medale. Ja myślę, że generalnie na pewno jesteśmy szczęściarzami z tego względu, że generalnie łyżwiarstwo ma coraz większą popularność i coraz częściej widzimy, jak rodzice z zainteresowaniem obserwują taką też jednak ofertę mocno sportową związaną z lodowiskiem. I czy to jest właśnie hokej na lodzie, czy łyżwiarstwo figurowe, widać, że te dyscypliny zyskują przychylność poznaniaków z roku na rok.
Wracając jeszcze do składu, który walczy o medale Mistrzostw Polski.
Mamy naszą Migę Szram, która tutaj już od wielu lat jest liderką. Miała roczną przerwę związaną z tym, że grała za granicą w Szwajcarii. Natomiast widać to jej doświadczenie i zaangażowanie. tworzy fajne trio w ataku ze swoją starszą siostrą Ingrid i z Alicją Kobus, która z kolei jest naszą reprezentantką kadry narodowej juniorek, ale w tym roku też mamy drugie bardzo fajne trio, no i które bardzo dynamicznie się rozwija, takie, że tak powiem, młode wilczyce wręcz bym powiedział, Agatę Cybulską, Matyldę Stępień i Weronikę Świątek, które naprawdę zrobiły ogromny postęp sportowy. Myślę, że zwróciły już uwagę trenerek kadry narodowej juniorek i myślę, że jeżeli utrzymają tą dobrą dyspozycję sportową, to możemy w przyszłości pokusić się o to, żeby umacniać swoją pozycję. No i nie można zapominać też o postępie, jaki zrobiła Irmina Szram, bramkarka, która też już coraz więcej meczów na wysokim poziomie broni. Powiem szczerze, na przestrzeni tych wszystkich lat mam dużo pokory do swojej pracy i do ogólnie do rozwoju hokeja na lodzie w Poznaniu. I tak z jednej strony wiadomo, że no takim wyznacznikiem sukcesu sportowego byłoby zdobycie tego medalu. Ale z drugiej strony mam świadomość, że sport jest nieprzewidywalny. Osobiście dla mnie jako dla trenera największym sukcesem będzie to, jak zawodniczki faktycznie będą najlepszą wersją samych siebie na lodzie. A jeżeli to wystarczy na zdobycie medalu, no to tym bardziej będę z tego dumny.
Walka o brązowy medal będzie miała miejsce w najbliższą sobotę w Poznaniu. Pierwsze spotkanie z Unią Oświęcim w sobotę o godzinie 18.15 na Chwiałce na lodowisku imienia Witalisa Ludwiczaka. Gra się do dwóch zwycięstw, więc drugie i ewentualnie trzecie spotkanie odbędzie się w Oświęcimiu. Na zegarze godzina 18.30, już za chwilę wracamy na bułgarską i transmisja drugiej połowy meczu Lecha z Rakowem Częstochowa. Przypomnę, że do przerwy jest 0-0.
Radio Poznań pod koszami.
Na zegarze godzina 19.31. Po emocjach piłkarskich zakończonych niestety porażką Lecha Poznań z Rakowem 0-1. Wracamy do przeglądu ligowych wydarzeń, które w ten weekend miały miejsce w naszym regionie i nie tylko. Podsumowując także niektóre starty, bowiem ostatnie spotkanie w tym sezonie rozgrywają koszykarki Enea AZS-u Politechniki Poznań. Poznanianki przegrywają w Warszawie z Polonią 51-69 w ostatniej kwarcie, ale już właściwie przed tym spotkaniem wszystko było wyjaśnione, szans na play-offy nie było od pewnego czasu. O podsumowaniu tego sezonu w wykonaniu akademiczek w rozmowie Krzysztofa Ratajczaka.
Pamiętamy, jak przed rokiem po zakończeniu koszykarskiego sezonu narobiły nam apetytów na dużo większe osiągnięcia koszykarki Enei AZS-u Politechniki Poznań. Były wielkie nadzieje, jeśli chodzi o ten sezon obecnie trwający 2021-2022, ale później nadeszła seria przedziwnych wydarzeń. Ogromne nadzieje na początku, no a kończy się tak trochę jak zwykle menedżer Łukasz Zarzecki.
Ten poprzedni sezon był naprawdę dla nas bardzo udany, zajęliśmy 6. miejsce, z tym wiązaliśmy duże nadzieje. Myśleliśmy, że zdecydowanie uda nam się też zawalczyć o podobne miejsca. Myślę, że skład, który zbudowaliśmy przed sezonem, napawał takim optymizmem. Tutaj wiele z drużyn ogólnie nawet bardzo bało się naszej drużyny. Natomiast szereg no tak naprawdę takich złych informacji dla nas zaczęło się od kontuzji naszej liderki Bradford, później wyjazd reprezentantki Belgii Marjorie Capru i tak naprawdę tego momentu no zaczęło nam się to wszystko sypać. Mimo wszystko na początku te mecze były bardzo dobre, bardzo wyrównane. Przegrywaliśmy praktycznie tylko i wyłącznie w końcówkach. Niestety sama końcówka już sezonu no nie jest tak udana. Teraz te porażki są zdecydowanie wyższe, ale tak naprawdę jest wszystko spowodowane tak naprawdę szeregiem w tej chwili kontuzji. Tych kontuzji jest bardzo dużo. Tak naprawdę nie mamy już kim za bardzo grać tą końcówki ligi, bo tak naprawdę zostały nam tylko nasze wychowanki i dwie, trzy zawodniczki seniorskie, więc tym bardziej no musimy się po prostu z tym zmierzyć i tak to niestety wygląda.
W trakcie sezonu wspomniał Pan o tym całkiem niezłym początku, mimo że punktów nie przybywało, bo były porażki 3, 4, 2 punktami. Później był taki impuls troszkę optymizmu, świetna gra chociażby Lili Banaszak, ale były też w trakcie sezonu odejścia, także czasami niespodziewane pewnie dla samych Was, ludzi kierujących tą sekcją.
Znaczy ja myślę, że te odejścia były pokierunkowane tym, że chcieliśmy jednak przebudować trochę zespół i zmienić jego oblicze, bo tutaj tak naprawdę no, wszystkie zawodniczki, które odeszły, no, my na to wyraziliśmy zgodę. Wiedzieliśmy, że mamy problem na rozegraniu, dlatego no, pożegnaliśmy się z Danielle McCray. Na jej miejsce przyszła Michaela Hauser z Bydgoszczy. Następnie ofertę bardzo dobrą z Ligi Francuskiej otrzymała Taya Reimer. Zgodziliśmy się na jej odejście, ponieważ pojawiła się oferta zawodniczki z WNBA Kennedy Carter, którą też sezon wcześniej chcieliśmy mieć w AZS-ie. I myśleliśmy po prostu, że te zmiany no, pozwolą nam grać i wygrać kilka meczów więcej. Niestety no, tak pokazuje to w trakcie sezonu, że jednak ostatecznie nam się to nie powiodło. Troszkę zawiodła nas też Weronika Lubinec, która przyszła tutaj w międzyczasie w listopadzie, wzmocniła nasz zespół. No i tak naprawdę efekt jest taki, że zajmiemy najprawdopodobniej 9. miejsce w lidze. No nie jest to miejsce przecież ostatnie, ale na pewno nie spełnia naszych oczekiwań.
6 dzień marca, ostatni mecz tego sezonu, mecz wyjazdowy z warszawską Polonią. No i musi zacząć się myślenie o nowym sezonie i tak patrzę, rozmawiając, nie ma pan za dużo siwych włosów, ale może w tym okresie chyba tych siwych włosów jednak troszkę przebyć, bo znowu taki element niepewności co do losów tej sekcji, która występuje było, nie było i reprezentuje stolicę Wielkopolski na parkietach Ekstraklasy?
Znaczy ja myślę, że na pewno wszyscy jesteśmy zasmuceni tym sezonem, bo mieliśmy ogromnego pecha, jeszcze trzeba dołożyć do tego, że przez 3 miesiące nie mieliśmy obiektu, na którym moglibyśmy w Poznaniu trenować, korzystaliśmy z uprzejmości Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ale tam musieliśmy się dostosować do takiego małego okienka i nasze dziewczyny po prostu musiały tam trenować w takich godzinach, które nie do końca odpowiadały zespołowi na poziomie Ekstraklasy. Ale tak to w życiu bywa. No myślę, że do 6 marca zagramy ostatni mecz i tak naprawdę czeka nas bardzo dużo pracy. Musimy się zastanowić, kto będzie trenerem w nowym sezonie, podsumować ten sezon. Na pewno czekamy też na informacje od Urzędu Miasta Poznania, ponieważ no musimy też wiedzieć mniej więcej, jakim budżetem będziemy dysponować. Na dzisiaj rozmawiamy z naszym sponsorem tytularnym. Tutaj te rozmowy są bardzo pozytywne, więc po prostu no czeka nas dużo ciężkiej, wytężonej pracy. Na pewno będziemy chcieli zagrać o coś więcej. Pytanie tylko, no, czy na dzisiaj w mieście Poznaniu no, jesteśmy w stanie osiągnąć coś więcej. Przede wszystkim czekamy na stworzenie strategii rozwoju dla miasta Poznania, tutaj dla sportu, bo tak naprawdę no, tej strategii dla sportu nie ma.
Tutaj, panie prezesie, wejdę słowo i zapytamy wprost. Jaką dotacją, jeśli chodzi o miasto Poznań, dysponowaliście w tym sezonie 2021-2022?
W tym sezonie otrzymaliśmy 1 000 000 zł. I to jest mniej więcej 9. dotacja, jak jest w 11-zespołowej lidze. No i takie miejsce zajęliśmy.
I czy pan, że w następnym sezonie będzie więcej?
Mam nadzieję, że nie będzie mniejsza.
Tymczasem zakończyło się ostatnie w tym sezonie spotkanie koszykarek Enea AZS-u Politechniki Poznań. Wyjazdowe spotkanie z Polonią Warszawa. Akademiczki przegrały 66-86, ale w totalnie przerzedzonym składzie z powodu kontuzji i różnych innych komplikacji, o których przed chwilą w rozmowie z wiceprezesem sekcji koszykówki Łukaszem Zarzyckim było. Zatem przypomnę, Polonia AZS Politechnika 86-66. W pozostałych zakończonych meczach basket Bydgoszcz przegrał z AZS-em Lublin 55-61, Arka Gdynia przegrała z BC Polkowice 78-81, a Zagłębie Sosnowiec uległo NRZ Toruń 53-58.
W pierwszej lidze koszykarek w grupie B grają 3 wielkopolskie drużyny. Lider Swarzędz w piątek pokonał u siebie RMKS Rybnik 73-53. My natomiast dla państwa wybraliśmy derbowe starcie MUKS-u Poznań z Pompaksem Tęczą Leszno.
Wyraźne zwycięstwo MUKS-u Poznań w derbach wielkopolskich z Tęczą Leszno 67-53. Weronika Papiernik, kapitan zespołu z Poznania. Było widać od początku taką wielką mobilizację przed tym spotkaniem. Elektryzowały chyba te derby.
Zdecydowanie miałyśmy sobie i przeciwniczkom do udowodnienia po ostatnim meczu, że był to tylko i wyłącznie przypadek i przykry los i stawiłyśmy wszystkie swoje siły dzisiaj na boisko, żeby wygrać ten mecz i to my cieszymy się ze zwycięstwa dzisiaj. Myślę, że bardzo dobrze zagraliśmy dzisiaj w obronie. Tracąc tylko 53 punkty, wyeliminowałyśmy ich najlepszych graczy, nie tylko ze względu na popełnione przez nich faule, ale też rzutowo myślę, że dużo słabiej wypadły niż zazwyczaj to robią i myślę, że to były decydujące elementy dzisiejszego zwycięstwa.
Wy macie zawodniczkę z Leszna w swoich szeregach, Elizę Łakomo, a tam parę poznanianek po drugiej stronie, to zawsze też dodatkowy smaczek.
Poza boiskiem jesteśmy naprawdę dobrymi koszankami, ale kiedy przychodzi pierwszy gwizdek, przyjaźń odchodzi na bok, a my stajemy się rywalkami i chcemy, żeby każda z drużyn wygrała. udała.
Trener tęczy Krzysztof Zajc.
To był jeden z najsłabszych naszych meczów w lidze, bo to nie tyle mógł nas czymś zaskoczył, co my siebie zaskakiwaliśmy. Zresztą kto był na meczu, dowiedział, że dużo jakichś tam pozycji takich naprawdę już łatwych nas kompromitowało nawet niekiedy. Myślę też, że takie złe wejście trochę. No, może na początku nam prowadziliśmy, ale taki przystój i to miało wpływ na przebieg. No i kolejna rzecz, trochę emocjonalnie podeszły Poznanianki chyba tego meczu i tak niekiedy chcieliśmy bardzo to zagrać gdzieś indywidualnie, jakimiś akcjami, a my jesteśmy takim zespołem, który zawsze ma powyżej 20 asyst, się dosyć dobrze dzielimy piłką i tutaj to nie do końca funkcjonowało. Gratuluję gospodarzom zwycięstwa, my jakiś tam cel osiągnęliśmy, bo przegraliśmy tutaj 14 punktów, Leśnie wygraliśmy 25. Wiadomo, chcieliśmy wygrać, ale jeżeli już mieliśmy przegrać, to niżej niż wygraliśmy w Leśnie.
Przypomnijmy zatem, MUK z Poznań wygrał w derbach z Pompaksem Tęczą Leszno 67-53, a lider Swarzędz pokonał RMKS Rybnik 73-53. W pozostałych spotkaniach tej kolejki pierwszej ligi koszykarek drugi zespół NEI AZS Gorzów Wielkopolski przegrał z Mosirem Bochnia 67-84. AZS Politechnika Korona Kraków ograła Maksimusa Kąty Wrocławskie 74-49. Natomiast Basket z Zgorzelec przegrał z Wisłą Kanpak Kraków 58-79.
Przechodzimy do męskiej koszykówki. W tej kolejce swoje spotkanie Arget BM Stalostrów Wielkopolski z Twardymi Piernikami Toruń rozegrała już miesiąc temu, na początku lutego. To tylko przypomnę, że mistrzowie Polski pokonali Twarde Pierniki z Torunia 96-74. A w meczach w tym tygodniu Arka Gdynia wygrała z Hydrotrakiem Radom 99-78. GTK Gliwice przegrał z Zastalem Zielona Góra 82-89. MKS Dąbrowa Górnicza pokonał Anwil Włocławek 92-86. Trefl Sopot przegrał ze Śląskiem Wrocław 89-102. King Szczecin przegrał z Czarnymi Słupsk 74-77. I wreszcie w dzisiejszych meczach Spójnia Stargard przegrała z Pszczółką Lublin 80-81, a Legia Warszawa przegrała z Astorią Bydgoszcz 68-87.
Sporo wielkopolskich zespołów występuje w grupie A drugiej ligi koszykarzy, a Krzysztof Ratajczak z reporterską wizytę złożył na meczu Enei Basketu Poznań z AZS-em Politechniką Gdańską.
Koszykarz Enea Basket Poznań Jakub Fischer 90-68. Panie Kubo, trochę ponarzekam. Po trzeciej kwarcie mieliście już wyraźnie prowadzić, a był remis 59-59. Przedziwny mecz.
Może nie rozpatrujmy tego jako meczu, można powiedzieć, aktualnego lidera z ostatnią drużyną w tabeli, bo dzisiaj Politechnika gra nie jak ostatnie miejsce w tabeli, a my też nie graliśmy jak pierwsze. I prawda jest taka, że można dzisiaj ponarzekać, bo było dużo rzeczy do poprawy. Mamy tego świadomość. Na pewno musimy usiąść i dobrze się nad tym zastanowić, bo może dzisiaj nie było za dużo problemów takich stricte koszykarskich, tylko bardziej mentalnych, więc do poprawy przepraszamy.
Trener Przemysław Szurek.
To chyba był typowy przykład tego, że brak odpowiedniego przygotowania mentalnego do meczu, czy się gra z ostatnią z drużyną, czy ze środkiem tabeli, powoduje, że no to drużyna przyjezdna dzisiaj miała flow, a my graliśmy źle po prostu przez trzy kwarty i nie ma co owijać bawełnę. Tutaj byliśmy zespołem, który nie przypominał w niczym tego, co zwykle pokazujemy, ale kiedy trzeba było, się przebudziliśmy.
No właśnie, bo jest też takie drugie hasło, które czasami w sporcie się powtarza. Zwycięzców się nie sądzi, my troszeczkę osądzamy dzisiaj pana drużynę, ale 22 punkty do przodu na finiszu, no też ma swoją wymowę. Ktoś za kilka dni spojrzy na suchy wynik, powie, no powalczyli ci młodzi z Gdańska, ale jednak ta drużyna, która odnosi 20 zwycięstwo w sezonie, poradziła sobie gładziutańko.
Ma pan rację, ten wynik zupełnie nie oddaje przebiegu meczu, jest niesprawiedliwy dla tych młodych chłopaków z Gdańska, którzy walczyli naprawdę dzielnie, a też z drugiej strony ta czwarta kwarta pokazała, czym jest doświadczenie w koszykówce, no bo kiedy zostawiliśmy na placu pięciu seniorów, no rzeczywiście oni zrobili ogromną różnicę. Cieszmy się z tego zwycięstwa, wyciągajmy wnioski, ale dzisiaj mam wrażenie, że toczy się dużo większa, poważniejsza walka z naszą wschodnią granicą i chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że cieszymy się, że możemy uprawiać sport, bo to, co dzieje się na wschodzie, po prostu nas przeraża i cieszę się, że nasz klub dzisiaj wziął udział w zbiórce dla obywateli Ukrainy, żeby ulżyć im w tym boju trudnym, który toczą. Ja myślę, że dedykujmy to zwycięstwo wszystkim tym, którzy walczą na Ukrainie, a przykład z życia wzięty jest tutaj właśnie chłopak, który czeka na rozmowę, uchodźca z Ukrainy, który chciałby kontynuować przygodę z koszykówką. Takie dzisiaj mamy rzeczy do załatwiania, nie tylko sport, ale dużo poważniejsze historie, także myślmy też o nich.
W meczu drugiej ligi koszykarzy Enea Basket Poznań pokonał AZS Politechnikę Gdańską 90-68. W pozostałych spotkaniach TS Basket Poznań wygrał z AZS-em UMK Toruń 90-64. MS Sokół Międzychód na wyjeździe ograł drugi zespół Astorii Bydgoszcz 96-85. Sklep Polski MKK Gniezno wygrał z Notecią Inowrocław 85-79. Natomiast w derbowym starciu MKK Pyra Gortata Poznań wygrała z Tarnowią Basket Tarnowa Podgórne 91-87. Ponadto Ogniwo Szczecin pokonało SMS Władysławowo 76-51. Natomiast drużyna Sokoła Międzychód w zaległym spotkaniu przegrała z rezerwami Arki Gdynia 84-89.
W grupie D drugiej ligi koszykarzy występują cztery zespoły z naszego regionu. W ten weekend grały trzy, pauzowali Rycerze Rydzyna, natomiast pozostałe ekipy przegrały swoje mecze. Obra Kościan u siebie przegrała z ekipą Kronożary 87-91. Kosz Kompaktowy Pleszew przegrał w Nysie z tamtejszym Basketem 71-89, a drugi zespół Stali Ostrów Wielkopolski przegrał dzisiaj w Jeleniej Górze z Sudetami 78-96. Ponadto klub koszykarski Soleśnicy wygrał z drugim zespołem WKK Wrocław 83-71. Nysa Kłodzko wygrała z drugim zespołem Zastalu Zielona Góra 72-68. Gimbasket Wrocław przegrał z Pogonią Prudnik 64-80, a Maksimus Kąty Wrocławskie pokonał System z Śląsku Wrocław 97-65.
Niespełna kwadrans pozostał do godziny 20. Teraz chwila muzycznego oddechu, ale później wracamy z audycją w Sportowym Rytmie i mówić będziemy m.in. o bardzo ciekawym turnieju juniorów i juniorek w tej...
W hali Lubańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Kołłątaja znowu ruch i to znowu ruch przy stołach do tenisa stołowego. Prezes WZTS-u Tadeusz Nowak.
Turniej Grand Prix Polski Juniorek i Juniorów. Duże wydarzenie, rekordowa frekwencja. Zgłosił się 306 zawodników z ponad 100 klubów całej Polski. Trzydniowa impreza, turniej bezpośrednio eliminacyjny do finałów indywidualnych, drużynowych mistrzostw Polski Juniorów. Ta kategoria wiekowa, w tej chwili zawodnicy grają na bardzo wysokim poziomie. Dość powiedzieć, że mamy wielu dzisiaj medalistów mistrzostw Europy, a nawet wicemistrzów świata właśnie w kategorii juniorów.
Wśród tych, którzy trochę z mniejszym humorem odchodzili od stołu, Zuzanna Sułek, zawodniczka LKTS-u Lwowina Luboń.
Dobrze dosyć zagrałam, ja jestem zadowolona z swojej gry, bo ja też mało trenuję w ostatnim czasie, też tak bardziej stawiam na naukę, też jestem przed maturą teraz i tak właśnie w takim okresie bardziej przygotowawczym. Jeżeli chodzi o tenis, to trochę poszedł jednak w odstawkę, jak najlepiej potrafiłam, zagrałam po prostu. Ten mecz ostatni był taki dla mnie mało ważny, więc też nie do końca, że tak powiem, dałam z siebie też takie 100%. Też tak myślę, że już motywacja trochę opadły, takie emocje i tak dalej, bo dla mnie głównie ważne było, żeby wyjść z grupy, a ten mecz po grupie to już dla mnie dużo nie znaczył, że tak powiem.
Teraz to nacisk na przygotowania do matury, czy jednak koncentracja też na zawodach?
No myślę, że to mogły być moje ostatnie Grand Prix Polski, chyba w tym roku to na pewno, bo myślę, że na następne już nie przyjadę.
No jeżeli chodzi o turniej eliminacyjny, to awansowały 4 osoby, co jest też bardzo dobrym wynikiem, bo wcześniej mieliśmy dużo mniej awansów na turniej finałowy. Wcześniej jeszcze turnieje wojewódzkie wygrali Kamil Kostyk, Natalia Piechota, więc cieszy to, że mieliśmy aż 6 zawodników turniejów, 2 chłopaków, 4 dziewczyny. No i teraz, jeżeli chodzi o turniej już finałowy, to Damian Pyśk będzie grał o 16. Jest w 32. Pozostałe osoby albo trzecie, albo czwarte miejsca w grupach zajęły. No nie wszystkie mecze się ułożyły po naszej myśli, ale no często brakowało, tak jak na przykład dla Julii Gładysz, 2 mecze, 3-2 w decydujących setach do 9. Czasami brakuje, mówię, no jednej, dwóch piłeczek, żeby odwrócić losy. Tak myślę, że ten poziom jest też w Polsce na tyle wyrównany, że dyspozycja dnia decyduje.
A oceniał trener LKTS-u Luboń Piotr Ciszak, natomiast na zawodach w tenisie stołowym był Wojciech Bernard. Złożyliśmy tenisową stołową wizytę w Luboniu, to teraz składamy kolarską wizytę w Tarnowie Podgórnym.
Kolarze klubu kolarskiego Tarnowia, Tarnowo Podgórne przygotowują się do nowego sezonu i na szosie, i także jeśli chodzi o torową odmianę tej dyscypliny, trener Piotr Broński. Przygotowanie rozpoczynacie tradycyjnie długim obozem w Hiszpanii, prawda?
Dokładnie. Te przygotowania już co prawda rozpoczęliśmy w styczniu 2 zgrupowaniami w górach tutaj w Polsce. Natomiast teraz jedziemy na cały marzec do Hiszpanii, do Calpe i tam będziemy już szlifować formę specjalistycznie przed samymi startami, bowiem już 2 kwietnia kwietnia startujemy z sezonem, także szosowym. Natomiast już z torowym wystartowaliśmy, także te nogi już muszą być całkiem dobre.
Zastanawiam się, skąd taki wybór, dlaczego akurat Półwysep Iberyjski, czy to chodzi o warunki atmosferyczne, czy jeszcze jakieś inne czynniki to o tym decydują?
Teraz Hiszpania. Wcześniej 7 lat do Chorwacji jeździliśmy, później już zaczęliśmy jeździć również tutaj do Europy Zachodniej zupełnie, gdzie mamy zdecydowanie wyższe góry, no troszeczkę lepszą temperaturę, wyższą już o tym czasie. Teren płaski, teren górzysty. Zawodników mamy też takich, którzy i lubią pojeździć po płaskim, po górach, więc musimy tak dobierać ten teren, żeby im po prostu pasował. No a tam naprawdę optymalnie jest to wszystko ukształtowane i Kalpe w tej chwili jest naprawdę chyba najlepszym miejscem, gdzie można się do tego sezonu przygotować.
Długi to będzie obóz, cały miesiąc, jednak zawodnicy będą w swoim gronie, to trzeba będzie jakoś zróżnicować, jeśli chodzi o zajęcia, o treningi, żeby oni też psychicznie po prostu mieli wytchnienie.
No nie, właśnie to jest taka konsolidacja fajna w drużynie, wynajęliśmy ładny dom, to będą naprawdę fajne, komfortowe warunki, będą sobie gotować również, więc tych zajęć trochę będą mieli takich domowych więcej. To nie będzie hotel, gdzie będzie wszystko podane na tacy i to też jest bardzo dobre, bo nauczeni jesteśmy doświadczeniem, że to naprawdę konsoliduje i ta ósemka tych chłopaków na pewno wyjedzie z Hiszpanii zdecydowanie mocniejsza jako team i taka bardziej zgrana, gdzie będą mogli na siebie liczyć również na wyścigach.
Wspominał Pan o tym, że ten sezon torowy w zasadzie już rozpoczęty, odbyły się zawody Pucharu Polski, sezon na szosie rozpoczynacie 2 kwietnia. No właśnie, a jakie będą te docelowe imprezy w tym sezonie?
Tak, docelowe imprezy torowe to będą na pewno Mistrzostwa Polski, które odbędą się w maju. To będzie ten czempionat młodzieżowy. Potem oczywiście Mistrzostwa Europy, które będą w lipcu w Portugalii. Natomiast szosowcy, no mamy Puchar Narodów Orlen Nation Cup, który odbędzie się też na koniec maja. I tam też będziemy stawiali na Kubę Musialika chociażby, który jest nas wybitnym szosowcem. Mistrzostwa Polski szosowe, także no z tych sporo imprez UCI kalendarza jest w Polsce, także na pewno będziemy z nich korzystać. No póki co Europa jest troszeczkę zamknięta na nas i korzystaliśmy z wyścigów w Belgii, w tym roku jeszcze nie można tak do końca korzystać, jeździć, a więc ten kalendarz polski na pewno jest fajny i będziemy z niego w 100% korzystać.
Jednym z liderów Tarnowi i Tarnowo-Podgórne w zbliżającym się sezonie będzie Radosław Frontczak. Radek, no właśnie, z jakimi ty nadziejami, z jakimi plamami wchodzisz w ten nowy sezon?
W ten rok na pewno chcę się przygotować bardzo do Mistrzostw Polski i do imprez szosowych, jak i torowych, ale też ten sezon będzie ważny pod względem pokazania się przed igrzyskami, które odbędą się w Paryżu. I to są te cele główne z Polski. Nie wiadomo, jak na resztę Europy na arenie wypadniemy, bo obostrzenia i sytuacja, która panuje teraz, nie jest za fajna. Jestem jeszcze młody, mają starsi pierwszeństwo na pewno, ale chcę im dorównać.
Zanim wyjechaliście na obóz do Hiszpanii, to odbyły się testy wydolnościowe i zastanawiam się, w jakiej ty dyspozycji fizycznej ruszasz na ten obóz. Dużo jest do wypracowania, czy tak naprawdę to jest kwestia podtrzymania i poprawienia pewnych elementów?
Na tą chwilę myślę, że jest troszkę do wypracowania, bo jednak jestem po chorobie, po 12-dniowej kwarantannie i troszkę tej pracy będę musiał tam poświęcić, więcej niż chłopacy, ale jestem dobrej myśli i miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie bez problemów.
Kiedy rozmawia się z przedstawicielami klubu, czy to z trenerem Brońskim, oni jasno wskazują, że ty masz być jednym z liderów w tym sezonie. Zastanawiam się, jak ty do tego podchodzisz. Czy to faktycznie do ciebie takie nobilitujące, mobilizujące?
Tak, jest to wyzwanie dla mnie, ale myślę, że nie nowe, ponieważ w każdym klubie, w którym byłem i trenowałem, tym liderem byłem, powiedzmy, i nie jest to dla mnie nowość. Ale jest to dla mnie kolejne wyzwanie i kolejny stres, można powiedzieć, bo ma się jednak na sobie całą drużynę.
Pierwszy start, w którym cię zobaczymy, takie ostawkę?
Myślę, że to będzie Sobótka i Dzierżoniów w Polsce.
No to czekamy na te starty kolarzy z Tarnowa Podgórnego. Za 5,5 minuty, godzina 20, dobiega końca nasza audycja. Co dzisiaj ważnego i ciekawego wydarzyło się w kraju i na świecie?
No długo czekaliśmy na mecz Rakowa, czy w zasadzie Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa, ale niestety kolejosz to spotkanie na szczycie 24. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy przegrał 0-1. Ta jedyna bramka w 50. minucie Hiszpana Iwiego Lopeza. W pozostałych dzisiejszych spotkaniach Wisła Płock wygrała z Górnikiem Łęczna 3-1, a Górnik Zabrze pokonał Krakowie 3-0. W Energa Basket Lidze Kobiet dziś o 18:00 rozpoczął się mecz Polonii Warszawa z Eneo AZS-em Politechniką Poznań. To spotkanie już się zakończyło. Ostatecznie poznanianki przegrały 66-86. Już przed tym spotkaniem podopieczne Grzegorza Zielińskiego były pewne 9. miejsca w tabeli na koniec sezonu. Na skoczni w norweskim Oslo zakończył się konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Ostatecznie wygrał Norwek Daniel André Tande przed Słoweńcem Andrzej Laniszkiem. Na trzecim miejscu Austriak Stefan Kraft, prowadzący po pierwszej serii Kamil Stoch. Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-Częstochowa-
16 miejsce w gigancie alpejskiego Pucharu Świata w szwajcarskim Lanzerheide zwyciężyła francuska Tessa Worley. Z kolei reprezentant gospodarzy Aleksander Kilde wygrał w norweskim Kvitfjell supergigant alpejskiego Pucharu Świata i zapewnił sobie małą kryształową kulę w tej konkurencji. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Szwajcar Marco Odermatt.
Za tydzień audycja w sportowym rytmie jak w każdą niedzielę, ale tak jak w tą niedzielę od godziny 17.05 do 20, a to dlatego, że właśnie również w niedzielę o godzinie 17.30 Lech Poznań rozegra swoje kolejne spotkanie piłkarskie Ekstraklasy. Będzie to wyjazdowe spotkanie z krakowską Wisłą. Dawid wybiera się do Krakowa, ja będę tutaj w studiu. Zatem usłyszymy się ponownie za tydzień od 17.05. Przypomnę, z transmisją meczu Lecha z Krakowa od 17.30. Warta Poznań swoje spotkanie, tak jak wczoraj grała w sobotę, tak i za tydzień również zagra w sobotę o godzinie 15.00 w Grodzisku Wielkopolskim w Zieloni. Zagrają z Górnikiem Zabrze i ta transmisja oczywiście w MC Radio. Ponadto polecamy nasze codzienne serwisy sportowe rano i wieczorem. Polecamy magazyn Kolejarz w czwartek o godzinie 17.15. Polecamy audycję Sportowa Arena. We wtorek o godzinie 21.05 już mogę zdradzić, że będzie trochę o historii Lecha Poznań, ale że Lech kiedyś był z klubem wielosekcyjnym, to nie będzie o piłce nożnej. Będzie o innych grach zespołowych, które w Lechu Poznań kiedyś istniały i też odnoszono sukcesy w koszykówce męskiej, w żeńskiej, czy to w hokeju na trawie. I właśnie o tym z moimi gośćmi w studiu będę rozmawiał. To tyle, jeśli chodzi o sportowe przeboje. Dzisiaj na antenie Radia Poznań przed nami przeboje muzyki klasycznej, redaktor Ewa Mikołajewska. A teraz za ten sportowy, wspólnie spędzony czas dziękuję realizujący program Rafał Polacki oraz pracujący w studiu
Dawid Cytrowski
i Grzegorz Hałasik. Do usłyszenia.